czyli żeby przykuć uwagę, krótko mówiąc, czytelnika od początku, a potem przeskakujemy już w głęboką przeszłość.
I właściwie od samego początku mierzymy się z tym, że mamy do czynienia z artystą, który ma prawo być znany, który już jest opisywany jako ten, który zrobił też karierę finansową na swoich pracach, jako ten, który w związku z tym ponosi od razu konsekwencje z zalewającą go falą hejtu, bo internet świetnie działa i sukces rodzi także reakcje z drugiej strony, czyli przynosi wiele nieciekawych wątków. I z tym właściwie mierzycie się od razu na pierwszych stronach książki. Czy ten pomysł się podobał, Wilhelm, i czy to też jest w ogóle w twoim życiu, czy też był w twoim życiu ważny moment, ten 2007 rok, wystawa właśnie tutaj. Bo kiedyś Raster to pisywał o zniechęcie i kiedy tutaj w 2007 roku w Zachęcie oglądałam twoją wystawę, to pamiętałam cały czas gdzieś w tyle głowy o tym, że kiedyś to była zniechęta, a nie zachęta.
No ja też miałem w głowie zniechęta, ale to była tylko nazwa. Natomiast dla mnie ten rok nie był wcale szczególny i muszę powiedzieć, że do momentu, kiedy ta wystawa się nie wydarzyła, to nie było to nic specjalnego, bo też widziałem to jako kontynuację wystaw, które robiłem gdzie indziej. Za granicą to była pierwsza wystawa tutaj, więc być może dlatego nie była jakoś tam specjalnie, nie była specjalna. Natomiast specjalne było rzeczywiście to, co się wydarzyło później i dało mi to taką słodko-gorzką lekcję. Dlatego, bo wiedziałem, że pewnych rzeczy jednak należy unikać i unikałem ich jak ognia. I wydaje mi się, że udało mi się i też na tyle mi się udało, na tyle gdzieś tam przerobiłem to taki moment sławo znienawidzenia, że bez problemu zaczęliśmy rozmowę i oczywiście z perspektywą tego, że ukaże się książka.
To też ma chyba taki aspekt, że kiedy się od razu odrzuci te pewne takie narośla, takie chuby, które się dookoła artysty tworzą, poprzez także to, jak jego twórczość jest opisywana, często przez ludzi, którzy nie zajmują się twórczością, tylko właśnie nienawiścią wobec człowieka, to można zacząć rozmawiać o sztuce. To jest trochę tak, prawda, że odrzuci się te wszystkie rzeczy nieistotne i wtedy na oczyszczonym polu zostaje już to, co jest istotne.
Tak jest, ale też, to jest też taka lekcja, którą chyba każdy musi odrobić, kto gdzieś tam staje się podmiotem takiego ataku anonimowego. I zupełnie mnie to teraz przestało interesować. Od dłuższego czasu nie sprawdziłem, co się kryje pod hasłem Sasnal w internecie.
Nie?
Słowo daję.
A ja ci muszę powiedzieć, że w ogóle nigdy tego nie sprawdzałam i dopiero pod wpływem waszej książki sprawdziłam i okazuje się, że właściwie to, co się pisze pod hasłem Sasnal, to jest dokładnie to samo, co się pisze pod każdym innym hasłem, kiedy się chce komuś w tym kraju dołożyć. W zależności oczywiście od tego komu, no w twoim przypadku to jest ta opcja żydowsko-bolszewicko-sprzedajna i tutaj można byłoby jeszcze dodawać inne. No inny człowiek może z opcji na przykład konserwatywnej zasłużyłby na epitety innego rodzaju, ale właściwie to jest schemat, to są cały czas powtarzające się te same słowa i rzeczywiście nie warto się tym zajmować. To teraz to pytanie, którym straszyłam Kubę zanim zaczęliśmy, czyli pytanie po to, po co właściwie taka książka powstała, bo ja już wiem, jak odpowiedział na to Wilhelm, zadałam mu to pytanie dzisiaj, kilka godzin temu. Natomiast z twojej perspektywy, jaki jest powód opublikowania 15 stuleci?
Nie no, z mojej perspektywy to jest bardzo prozaiczny powód. To znaczy dostałem taką propozycję, krótko mówiąc, i ją przyjąłem, to znaczy ta inicjatywa nie wyszła ode mnie. Więc ten powód w tym sensie jest prozaiczny, ten punkt wyjścia. Ale dla mnie to było też ważne czy fajne w takim sensie, że w jakiś sposób no też domknęło, powiedzmy, moje pisanie czy moje zainteresowanie twórczością Wilhelma, to znaczy my rozmawialiśmy, zresztą zrobiliśmy taką dłuższą rozmowę już właśnie przy okazji wystawy w Zachęcie, więc i potem jeszcze rozmawialiśmy, więc tak jak Wilhelm, mam nadzieję, że tu nie zdradzę, mi mówił, że znajduje się w takim punkcie czy etapie, że ta książka gdzieś po prostu zaskoczyła i pasuje, no tak samo można powiedzieć o mnie. Natomiast jeszcze tylko wróciłbym może na chwilę do tego, do tej zachęty i do tego nieszczęsnego hejtu. Znaczy, wydaje mi się, że tutaj kwestie finansowe, czy taka słowa, myślę, że warto uznać je za drugorzędne, a być może właśnie pierwszorzędny powód tego hejtu wiązał się po prostu właśnie z niewiedzą. To znaczy, ja chciałbym, żeby ta książka zaczynała się od zachęty, ale też żeby ta zachęta w pewnym momencie stała się punktem dojścia. To znaczy, krótko mówiąc, żeby czytelnik zrozumiał, dlaczego ta zachęta się wydarzyła. Bo faktycznie myślę, że to był problem nie tylko szerokiej publiczności, ale też osób zajmujących się sztuką, którzy mogli być trochę zdezorientowani karierą Wilhelma w tym sensie, że on właśnie gdzieś zniknął czy umknął koło 2001-2002, po prostu miał wystawy raczej za granicą, więc taki też jest powód zaczynania od zachęty.
To teraz pytanie to samo do Wilhelma. Czym dla ciebie była praca nad tą książką i dlaczego zdecydowałeś się poświęcić czas, żeby z Jakubem rozmawiać i podejść do tego na poważnie?
No to, była też próba podsumowania chyba swojego życia, pracy twórczej.
Do tego etapu, tak?
Pracy twórczej, tak, zupełnie serio. To było też tak, że ja wiele rzeczy przeczuwam, rozmyślam nad nimi, natomiast nie ubieram je w słowa i nie potrafię ich nieraz werbalnie nazwać, a wydaje mi się, że tego potrzebowałem też. To się wiąże z takim etapem rodzinnym, tego, że nie ma pełnoletnością syna, przeprowadzką nas. Wiele rzeczy się na to złożyło, ale przede wszystkim myślę, że mniej, że bardziej istotny był ten aspekt osobisty niż zawodowy. Mniej myślałem o sztuce, która jest dla mnie paradoksalnie chyba bardziej powolną ewolucją niż ewolucja życia w moim przypadku. Tak myślę o niej. Być może przez to, że zawsze była pełna takich wyskoków, prób, eksperymentów i dlatego tutaj nie... Ciekawsze dla mnie jest chyba samo życie niż sztuka.
I kiedy już ten czas minął i książka nabrała prawie ciała, stwierdziłeś, że jesteś w niej, w jakimkolwiek sensie odnajdujesz się tam, czy teraz już też jesteś na innym etapie i to jest tak naprawdę zapis tamtego momentu, kiedy z Jakubem rozmawiałeś?
No tak, to rzeczywiście jest tak, że w ciągu tego roku widzę też jakąś zmianę. Pół roku temu skończyliśmy rozmowę o książce i też od tamtej pory się wiele rzeczy zmieniło, więc to jest jak... Jest to jakieś tam, jest to zmiana, ale jest to kontinuum tego, no, jednego życia.
Od razu powiem, że książkę czyta się wspaniale. Nie wiem, czy jest ktoś, kto już może to potwierdzić z publiczności, ale to jest jedna z tych lektur, w które się wchodzi. Z różnymi emocjami zresztą i nawet wtedy, kiedy zdarza się człowiekowi na przykład złościć, że jakiś wątek umyka, okazuje się, że gdzieś jednak później ten wątek powraca, więc tutaj muszę powiedzieć, nie wiem, czy to jest do Jakuba, czy do Wilhelma, nie wiem, kto miał większy wpływ na przebieg tej rozmowy i jak to wyglądało, to będzie pytanie, Jakub, do ciebie, ale rzeczywiście udało ci się pójść wieloma wątkami, myślę, że i te wasze zainteresowania wspólne sztuką, ale też to życie właśnie, które domagało się opowiedzenia, są tutaj bardzo ciekawie zbalansowane i ciekawie się też przenikają. Wyznaczałeś jakieś tematy na spotkanie i spotykaliście się zaczynając od jakiegoś punktu, który wyznaczałeś? Jak toczyła się ta rozmowa?
Tak, oczywiście. Znaczy, poszczególne spotkania jakby orbitowały wokół konkretnych tematów, przy czym oczywiście tutaj podążałem za Wilhelmem w tym sensie, no, że nie brałem tych tematów z kosmosu, tylko szedłem za twórczością Wilhelma i więc tematy, które są poruszane w poszczególnych rozdziałach, odnoszą się oczywiście wprost do poszczególnych prac, czy sekwencji prac, czy wątków, które chyba raczej tak lepiej powiedzieć przewijają się przez lata. No tak, więc w tym sensie tak, może być, że struktura tej książki czy kompozycja jest moja i faktycznie tutaj no, przyjąłem taką zasadę, którą mam nadzieję, że czytelnik zauważył, to znaczy starałem się, żeby tematy ogólne, jak Polska, nie wiem, muzyka i tak dalej, przeplatały się z tematami biograficznymi, to znaczy to jest na zmianę, czyli no i wydaje mi się, że znaczy też wybrałem taką kompozycję, powiedzmy, jako czytelnik. Dla mnie zawsze wywiady rzeki, gdzie jest tylko wątek biograficzny.
Chronologicznie
były w jakiś sposób nużące w pewnym momencie, więc postanowiłem to, by to po prostu przełamać. Prawda? Oczywiście to się przenika ze sobą, jedno na drugie, mam nadzieję, pracuje, ale taki był pomysł.
Ale czy to jest tak, użyję terminu muzycznego, postprodukcja, czy rzeczywiście rozmowy tak wyglądały, że te wątki się przenikały? Czy mając już materiał, potem troszeczkę poprzekładałeś poszczególne cegiełki i stworzyłeś rozdziały zgodnie ze swoim pomysłem?
Nie no, oczywiście to do pewnego stopnia jest postprodukcja, ale nie bardzo. To znaczy spotykaliśmy się z założeniem, że no właśnie rozmawiamy, nie wiem, o filmach, o muzyce, o rynku, o czymś. No i oczywiście jak to w rozmowie, to powiedzmy jakoś meandrowało i tam i były odnogi i tak dalej, ale potem i pojawiały się poszczególne wątki, więc ja mogę tak zdradzić kuchnię, że oczywiście tak, przekładałem niektóre elementy, dygresje, wiadomo, że Wilhelm sobie przypominał o czymś, ja sobie przypominałem jakieś pytania i tak dalej, prawda, to jest akcja, reakcja, więc... Ale generalnie raczej chyba tak, raczej trzymaliśmy się tych tematów, przyjęliśmy taką zasadę, że przy następnym spotkaniu dopytujemy to poprzednie, prawda? Czyli ja patrzę, co z tego wyszło i dopytuję.
A czy były jakieś takie sytuacje, kiedy bohater książki szczególnie się wił albo unikał, albo jakiś temat, który odnalazłeś jako wyjątkowo smakowity dla niego? Z tej rozmowy i z tego przebywania i skupiania się na Wilhelmie Sasnalu, z Wilhelmem Sasnalem, co też jest dosyć ciekawe, tak usiąść i cały czas rozmawiać o nim. Masz jakieś takie odkrycia, których wcześniej nie dokonałeś w waszych kontaktach?
Znaczy takich momentów, że się wił, nie przypominam sobie, ale no, tak, dla mnie odkryciem był ten wątek biograficzny, ten wątek rodzinny, który sięgał głęboko jeszcze no, kilka wieków wstecz. No nie, więc to było, no tak, to było dla mnie coś nowego, tego po prostu nie wiedziałem, nie znałem, więc to było bardzo ciekawe.
I ten wątek biograficzny oczywiście w książce jest, on nie wypadł na etapie postprodukcji. Nasze spotkanie przewiduje możliwość zadawania pytań, prawda? Zgadzacie się na to, więc jeżeli ktoś będzie miał ochotę, to proszę się włączyć do naszej rozmowy. Wilhelm, to teraz ty powiedz, jak ci to szło i czy miałeś jakieś takie momenty, kiedy na przykład pomyślałeś sobie stop, otwartość, podsumowywanie ok, ale może nie powinienem na przykład za daleko, za dużo, czy też...
No, oczywiście, że miałem... Gdzieś tam dokonywałem takiej autocenzury, ale bez przesady. Byłem na tyle szczery, na ile pozwala mi formuła takiego wywiadu. Czy Kuba się wił przez tydzień, nie chciałem odpowiedzieć? Chyba nie. Może byłem taki... Kuba mnie trochę drążył rzeczywiście, jeśli chodzi o rynek, bo wiem, że to było trochę, że tak powiem, najciekawsze też, potencjalnie mogłoby to być najciekawsze dla czytelnika. No więc gdzieś tutaj wymagało...
Rynek dla czytelnika?
Rynek sztuki. Tak? Rynek sztuki, tak, no bo zawsze z tym się właśnie wiąże ten ściski dla artysty grunt, czyli tego jak wartość, jak jakość pracy odbija się w cenie. Więc to był też taki temat, który Kuba drążył. A ja może trochę się wiłem. Kuba się wił, bo ja nie chciałem odpowiedzieć, więc tutaj gdzieś próbowaliśmy razem znaleźć taki środek.
To zostały jakieś jeszcze takie rzeczy, które zostaną opublikowane za 10 lat, że z archiwum, z szuflady, nieujawnione wcześniej materiały na temat rynku sztuki?
Nie sądzę. Faktycznie tutaj teraz tak. Teraz mi uświadomiłeś, że to była rozmowa, która która była jakoś podzielona może, ale to też wynikało z tego, że pamiętam, że się przemieszczaliśmy z miejsca na miejsce, więc otwieraliśmy ten wątek tam za którymś razem. Ale tak, jeżeli faktycznie, ten moment też mi się wydaje bardzo ciekawy, znaczy myślę, że dość głęboko to potraktowaliśmy i że to jest takie dogłębne i to myślę, że okej wyszło. Także tutaj takie kompendium też może dla młodych artystów ważne, pewien rodzaj porad, prawda? Także jak się w tym poruszać, co to jest, czy się tego bać, czy nie bać i tak dalej, i tak dalej. O tym ciągle u nas się mało mówi i albo to się demonizuje, albo odwrotnie, a wydaje mi się, że to jakoś tak z tych wypowiedzi jakiś taki złoty środek udało się zachować.
Moja koleżanka dzwoni, ona jest po ASP, więc nie wiem, czy mogę to odebrać, czy ją zrzucę. To zrzucę. O, bardzo przepraszam. Pewnie dzwoniła, żeby... To proszę bardzo, tak.
Zainteresowało to, co artysta powiedział na początku, że odczuwał potrzebę werbalizacji, że tam taki etap życia i że werbalizacji. Otóż uderza mnie, że no nie jestem żadnym znawcą malarstwa, rzecz jasna, nie, w ogóle się tym nie zajmuję, ale że obrazy dawniejsze zwykle są nazywane. Natomiast w sztuce, w malarstwie współczesnym w zasadzie jest mnóstwo obrazów bez żadnego podpisu. I chciałem artystę zapytać a propos tej potrzeby werbalizacji. Czy jest jakiś związek pomiędzy obrazem a słowem? Czy ta potrzeba werbalizacji występuje również w malarstwie? Czy malarz kieruje się samym jakimś bliżej nieokreślonym wrażeniem, czy też mówi nie, ja przedstawiam coś, no może nie umiem tego nazwać dziś, ale wiem dokładnie o co mi chodzi i czuję potrzebę nazwania tego słowem.
No proszę pana, to jest tak, że między słowem, a obrazem jest bardzo, to jest bardzo wrażliwe, jest tutaj jakaś taka bardzo istotna, ale też bardzo subtelna nić. I tutaj na tym obszarze rozgrywa się swego rodzaju poezja. Ja bardzo staram się nazywać, bądź świadomie nie nazywać obrazów, a jeżeli to ma, jeżeli widzę, to jest mniej więcej tak, przyjmuję taką zasadę, jeżeli obraz na tyle jest czytelny, że nie wymaga tego komentarza, zostawiam go bez tytułu. Ale są takie obrazy, które wymagają wskazówki, które budują kontekst dla obrazu, więc to słowo, tak, zwykle to jest jedno słowo i to, co się dzieje między tym słowem a obrazem, staje się jeszcze dodatkową poezją, czymś nie tylko... I tutaj jest ten aspekt tego języka werbalnego. I tutaj się też pojawia taki element, że tak powiem, poezji. Może poezji konkretnej nawet, nie wiem. Ja tak to widzę. Ale wydaje mi się, że tekst, że ta informacja jest bardzo istotna dla widza. To, co jest punktem wyjścia dla danej pracy. Ja sam często się czuję zagubiony na wystawie, kiedy nie potrafię znaleźć żadnego klucza, żadnej drogi, która może mnie doprowadzić do jakiejkolwiek interpretacji.
A czy idąc tym tropem nazywania i werbalizowania, przeczytanie o autorze, w jakiej relacji jest rozmowa z autorem, taka dogłębna jak ta, którą nazwałeś próbą podsumowania, z jego dziełem. Czy to tutaj jakaś ta relacja też zachodzi, że to może pomagać, tak jak tytuł czy wskazanie, zarysowanie kontekstu przy okazji pojedynczego obrazu?
Wydaje mi się, że nie, że to jest jednak... Z jednej strony nie, a z drugiej strony tak, dlatego że tutaj trudno jest oddzielić jednak życie od pracy. Jest to też jedność. Ja przynajmniej tak traktuję i nie ma takiego momentu, kiedy ja kończę pracę, tylko właściwie cały czas albo jestem w pracy, albo nie w pracy, jeśli można tak nazwać. Ja też znajduję dużą przyjemność i nawet jakiś taki, a nawet przedłużenie malarstwa w czynnościach kompletnie pozamalarskich, w zajmowaniu się domem. To znaczy widzę, że w tym jest, wiem, że to brzmi paradoksalnie i może to brzmi jak jakieś lawirowanie, natomiast...
Nie, to brzmi tak, że musisz dać przykład w takiej pracy domowej, która ci się kojarzy z malarstwem.
Okej. Okay. No nie, to nie jest, to nie ma pracy domowej, która mi się kojarzy z malarstwem, natomiast pewien stan ducha albo jakiejś satysfakcji, którą przynosi zajmowanie się domem, jest podobny do satysfakcji związanej z namalowaniem obrazu. I tutaj, dlatego tutaj, natomiast ja traktuję, to nie jest rozmowa, to jest rozmowa bardziej o życiu niż o sztuce jako takiej. Ja przynajmniej tak czytam tę książkę i tak staram się odpowiadać na nią.
A jak ty żyjąc swoim życiem w ogóle potrafisz siebie ustawić w kontekście Wilhelma Sasnala, bohatera książki, Wilhelma Sasnala opisywanego, Wilhelma Sasnala, który tutaj opowiada o swoim dzieciństwie na przykład, a ja będąc w Tarnowie zostałam oprowadzona po Mościcach śladami Wilhelma Sasnala. Siedzę teraz koło ciebie, ty jesteś żywym człowiekiem, realnym, prawdziwym ze swoim życiem, z myślami i przeżyciami zapisanymi w książce, ale ktoś obcy bierze mnie, kiedy jestem w mieście związanym z tobą, na wycieczkę twoimi śladami. Czy zdajesz sobie sprawę z
czuję
tego, że funkcjonujesz przynajmniej w jakimś takim...
Czuję się niezręcznie z tym. Przyznaję, że jest to jakiś taki naddatek, jakiś bagaż, który nie jest dla mnie... Z jednej strony powinien mi sklewiać, ale nie mogę... No, nie mogę powiedzieć, żeby to była jedynie coś przyjemnego. To jest jakiś... Wydaje mi się jakiś obowiązek, że... No, wydaje mi się, że coś takiego z tyłu jest, że ja tutaj muszę dowieść swoim życiem, swoją twórczością, że jestem wart tego. Więc to nie jest tylko takie łatwe. Oczywiście z jednej strony mam świadomość, że nie muszę, a z drugiej strony coś za mną, jakieś echo mówi mi, pamiętaj, że oni patrzą na ciebie.
Patrzą i słuchają. Przypominam o tym, że można zadać pytanie, które na przykład powinno być zadane, a ja na nie nie wpadnę. Tak sobie myślałam, czytając tę książkę i przypominając sobie w głowie tego chłopaka, którego dawno temu gdzieś miałam okazję poznać. I to było strasznie dawno temu. Ty dopiero zaczynałeś, to był koniec lat 90. Radiostacja, ja pracowałam w radiu, też zaczynałam. I zastanawiałam się, czy w tej książce znajdę kogoś zupełnie innego, czy jednak to będzie ten sam Wilhelm Sasnal, którego sztukę gdzieś po drodze mogłam oglądać, którego filmy z Anką po drodze mogłam zobaczyć. I z jednej strony jest to ten sam chłopak, ale z drugiej strony też to, co mnie w tej książce zaskoczyło, to, że jest to świadectwo człowieka, który pogodził się, a propos tego życia, z tym, że trzeba dojrzeć, że w pewnym momencie człowiek no, przestaje już być tym takim podpalającym świat czy z gorącą głową młodzieńcem, który śpi gdzieś na ławce w parku, a zaczyna być człowiekiem, który docenia świat, to, że może po nim podróżować, to, że może żyć na własnych zasadach i że to mu daje taką wolność, ten brak uzależnienia od na przykład instytucji, które mogłyby finansować sztukę, a niekoniecznie finansują. Słowem jest to taki zapis, nazwałam to dzisiaj w naszej rozmowie, którą przeprowadziliśmy wcześniej, pogodzenia się z dojrzewaniem albo może z nadchodzącą nawet gdzieś za chwilę starością. Jak reagujesz na takie coś? Czy ty jesteś pogodzony? Powtórzę to pytanie teraz tutaj podczas tego spotkania. Czy jesteś pogodzony z tym, że po byciu młodym malarzem, zdolnym, okrzykniętym sławą, potem znienawidzonym, teraz uspokojonym, przyjdzie taki czas, w którym przejdziesz na kanapę mistrza. Siedzi dojrzały mistrz Sasnal.
Bardzo nie lubię tego słowa. Nie lubię słowa mistrz. Nie chcę być mistrzem. jest, wydaje mi się, że to jest strasznie nudne bycie mistrzem. Natomiast jeżeli pytasz mi się o pogodzenie się z przemijaniem, no z jednej strony jest, ale z drugiej strony to jest trochę tak jak z tym, że mówię sobie, że się pogodziłem, ale ktoś inny mi mówi, że się jednak nie pogodziłeś. No i tak, tak się trochę z tym borykam. Są jakieś takie, wydaje mi się, takie elementy, które pozornie wzięły się z nie wiadomo skąd, a z drugiej strony ja wiem, że na przykład uprawianie sportu, które przez całe życie było mi obce, śmiałem się z tego, uważam, że to jest bardzo nie halo. Sam temu uległem i na szczęście leczę się z tego i się chyba trochę wyleczyłem.
Uprawiasz sport? Jaki powiedz?
No biegałem...
Maratony?
Jeździłem na rowerze, jeżdżę na rowerze, wciąż jeszcze.
Wystawiam w Nowym Jorku w galerii i jednocześnie biegam w maratonie. Nie.
Nie, nie tak.
No to biega czy nie biega, Anka? Biega?
Ale... Już nie biegam.
Od dzisiaj
już nie biegam. I dobrze mi z tym, że nie biegam.
No to znaczy, że nie ma sportu, tak?
Nie, no jest, ale chodzi o to, że kiedyś że rzeczywiście był taki moment, to się wiązało trochę zupełnie serio z tym, że 6 lat temu urodziła nam się córka, chciałem być wciąż młodym ojcem, okazało się, że i tak sobie wymyśliłem, że czymś, co mnie zakonserwuje i zatrzyma bieg lat, no to będzie uprawianie sportu. Oczywiście to nie było tak, to nie była jakaś świadomie wykoncypowany, nie był taki zamysł, natomiast tak się zdarzyło. Okazało się, że wylałem trochę dziecko z kąpielą i to bieganie wtedy stało się ważniejsze niż to, dlaczego to jest. No a teraz jest wszystkiego po trochę. Tak mi się wydaje, że wciąż szukam jakiegoś balansu między pracą, między... No tak, tutaj nie ma... Okej, trochę się zakałopućkałem.
A to może druga strona, jakieś nałogi, złe strony tego zawodu? Czarna strona, mroczna?
Nie, chyba nie. Nie ma, to jest też takie odium, które towarzyszy byciu artystą, że artysta musi być zmarnowany. Nie, chyba nie. Jestem, ale to może też, to jest część chyba tej książki, temu co opowiadałem w książce, o czym opowiadałem, że dla mnie, że ja też trochę wyrosłem w takim bardzo dużym szacunku dla pracy i to mnie chyba zawsze gdzieś przywoływało do porządku, że ten prymat obowiązku i pożytku był temu zawsze wobec tego funkcjonowałem i temu podporządkowywałem życie.
Nie, powiedz o sporcie.
Tak jest,
też.
Tak jest. I jeżeli ktoś szuka w książce jakichś ekscesów czy życia bohemy, to się rozczaruje. Tutaj to jest pod tym względem dość grzeczna historia. Natomiast bardzo interesujący tam jest na przykład taki bardzo ciekawy wątek, kiedy Wilhelm porównuje jakby dwa rodzaje starzenia się artystów, muzyków i malarzy, czy artystów wizualnych. I no tutaj jednak właśnie bardzo wyraźnie dowartościowuje tych ostatnich. To starzenie się muzyków rockowych jest tutaj przedstawione właśnie w taki sposób, że to jest często doprowadzone do granic autokarykatury, co znamy, prawda, rozmaite przykłady takich grup, które 70-latków, prawda, którzy hasają po scenie, więc być może tutaj też jest odpowiedź, prawda, że ta profesja jest w pewien sposób na tle, no chociażby właśnie muzyków, jakoś tak komfortowo można się zestarzyć, że tak powiem. A jeżeli chodzi o w ogóle te wątki biograficzne, tu Wilhelm je trochę bagatelizuje, może jeżeli chodzi o znaczenie dla odbioru sztuki, ale z mojej perspektywy historyka, krytyka sztuki, to jest oczywiście nieodzowne i im więcej takich wątków się pojawia, tym lepiej.
A dlaczego? Możesz to rozwinąć?
No oczywiście dlatego, że one dopowiadają, pogłębiają czy tłumaczą dzieło, prawda? Czy mu zaprzeczają. Akurat w tym wypadku nie. Znaczy akurat wydaje mi się, że z tej książki też wyszło to, co Wilhelm zresztą mówi, czyli że powiedzmy życie codzienne i dzieło jako takie jest zrośnięte i tego tutaj nie da się rozgraniczyć, więc... Myślę, że to może być taki wniosek generalny z tej lektury.
Skoro pojawiło się to słowo podsumowanie, to przepraszam, że ja się go tak na chwilę przyczepię, ale czy ty sam, Wilhelm, rozumiesz to, co się stało dookoła ciebie i z twoją sztuką? Czy ty masz w głowie odpowiedź na to pytanie, dlaczego to ty wyszedłeś w świat, dlaczego ty i twoje prace, no teraz twoje prace wiszą w Nowym Jorku, prawda? Do 20 maja można do Nowego Jorku polecieć i zobaczyć kolejną wystawę. Czy w ogóle takie myślenie w twojej głowie było kiedykolwiek obecne? Dlaczego ja, a dlaczego nie ktoś inny? A jeżeli było, to czy jakoś to sobie przerobiłeś i wyjaśniasz?
To ciekawe, bo bardziej niż ja sam w siebie, bardziej wierzyła we mnie Anka. Rzeczywiście to może, ale to było jakieś takie jej profetyczne myślenie i sposób patrzenia, bardzo taki optymistyczny na przyszłość, zupełnie inny niż mój, może raczej beztroski. A dlaczego tak się stało? No jest, ja rzeczywiście mogę powiedzieć, że mam wiele wątpliwości wobec wielu rzeczy, które robię, ale ja jestem świadom tego, co robię z malarstwem. No i tutaj nie ma, z mojej strony nie ma ściemy. Ja nigdy siebie nie oszukiwałem, a wydaje mi się, że to jest najważniejsze, że jeżeli nie oszukuję siebie, to nie oszukuję odbiorców. Bo wcześniej czy później to jest... Kłamstwo ma krótkie nogi. I dlatego jest to o tyle, to jest trochę odpowiedź na twoje pytanie, a z drugiej strony też oczywiście to doświadczenie i niepowtarzalność mojego życia, na które składa się wiele przypadków, czas, w którym dorastałem, sprawiło, że akurat takie, a nie inne mam spojrzenie na rzeczywistość. Wydaje mi się, że to jest też być może, nie wiem, w sztuce współczesnej, sukces, który osiągnęło moje pokolenie w takim szerszym jednak w świecie. Myślę, że wiąże się to też z tym doświadczeniem właśnie czasu przełomów.
A dlaczego z tej Polski... Czy też dlaczego w tej Polsce przy całej niechęci, którą często wyrażasz publicznie, czy do narodu, czy nazywając poszczególne rzeczy, które ci nie podobają tutaj, dlaczego nie możesz się od niej oderwać? Dlaczego ona tak silnie w tobie jest? Dlaczego tutaj właśnie osiedliście? Mówię o rodzinie, no bo to już kilka razy podkreśliłeś, jak ważne jest to, że jesteście rodziną.
Jest kilka rzeczy. Pierwsza to jest taka, że rzeczywiście nam jest ta część, nawet nie chcę mówić Polski, ale tego kraju, to co nas bardzo tutaj pociąga, czyli takie bardzo prozaiczne rzeczy związane z krajobrazem, z pewnym niepowtarzalnym, z naturą tego miejsca, ale też z historią, która jest bardzo pociągająca. Więc to jest na pewno jeden z powodów, ale drugi i taki, że gdzieś tutaj ten kontekst jest najbardziej ewidentny. My się nie musimy przebijać też przez kolejne warstwy, żeby się dowiedzieć, dlaczego pewne rzeczy tutaj działają tak, a nie inaczej. To jest też bardzo istotne w pracy nad filmami. To jest jeden powód, a drugi powód jest, to może zabrzmieć bardzo perwersyjnie, ale to jest to, że ten szlam, na który co chwilę się natykamy, daje nam dużą siłę do pracy. Ja znajduję w tym bardzo dużo takiej złej energii, która jest częścią takim kołem zamachowym, częścią koła zamachowego, który sprawia, że pracuję. Często się właśnie łapię na tym, że powodem, dla którego podejmuję ten, a nie inny temat, jest właśnie jakaś niezgoda na to, co się dzieje.
To pytanie też chciałabym odbić do Kuby, czyli to pytanie o to, dlaczego Wilhelm I dlaczego musi być w Polsce?
Dlaczego osiadł w Polsce? Nie, to nie do mnie pytanie, ale no z tej książki bez wątpienia jakby przebija też taki, czy można wysnuć wniosek, który powiedzmy, oczywiście osoby, które interesowały się twórczością Wilhelma, wiedziały o tym, że jest to również twórczość z jednej strony zakorzeniona w codzienności, w jego codzienności, codzienności rodziny, najbliższego otoczenia, ale z drugiej strony ona bardzo głęboko wrasta w polską historię, w polskie dzieje. I tutaj wydaje mi się, że ten związek, czy ta relacja toksyczna do pewnego stopnia została pokazana w całej złożoności i tam też pada odpowiedź właśnie na to pytanie, które zadałaś, więc jeżeli ktoś chce, że tak powiem, pogłębionej odpowiedzi, to tam ją znajdzie. Wilhelm odnosi się do tego pojęcia krajowca, czyli komuś, komu bliski jest kraj jako pewna, no właśnie, jako kraina geograficzna, czy jakieś miejsce związane z określoną, nie wiem, wrażliwością, emocjonalnością, pewnie też historią, no a nie oczywiście z kwestiami, nie wiem, etnicznymi, tak, czy narodowymi, w takim sensie nacjonalistycznym. Więc to z tej książki wynika, ale też pada tam takie fajne stwierdzenie, że o ile, zresztą tej prace Wilhelma są jakby potwierdzeniem najlepszym, ale że o ile obraz może powstać na podstawie zdjęcia wykonanego gdzieś za granicą, o tyle film nie, prawda? Znaczy film wiąże się z pewnym, jednak to, co przed chwilą Wilhelm powiedział, głębszym wniknięciem, no właśnie, w historię, tradycję danego miejsca i wydaje mi się, że tak to właśnie jest, że tutaj ta historia jest bardzo ważną pożywką dla filmów Anki i Wilhelma. Więc być może to jest też ten powód.
Dać mikrofon? Czy głośno?
Ja jestem po lekturze tej książki. Też szybko przeczytałem, bo tak się czyta tę książkę. Chciałbym dopytać o pewne sprawy. Może za dużo trochę. Słucham? No na razie neutralnie chyba zabrzmiało, ale chciałbym zapytać o pewne sprawy. Otóż tam się pojawia temat światowych wystaw sztuki. No, pan tam mówi, że wizyta w Kassel w 97 roku była pewnym takim przełomem. No, i ten temat chyba można by rozwinąć też jakby w dzisiejszym kontekście. Jak pan dzisiaj widzi te światowe wystawy sztuki? No, sporo się zmieniło tego 97 roku, a to jest też takie pytanie, o jakby, które można rozszerzyć o takie pola, jak na przykład, jaki ma pan stosunek do dyktatury kuratorów? Akurat w tym, aż się boję takie pytanie tutaj zadać, ale te wystawy sztuki, no, są w dużym stopniu manifestacją takiej wszechmocy tych kuratorów. A drugie pytanie to o to, jak pan się orientuje, czy pan w ogóle ma taką pasję, żeby nadążać za tym, co się w sztuce dzieje, czy internet odgrywa teraz u pana taką rolę, czy w ogóle pan śledzi to, co dzieje się na światowym, no, rynku sztuki, no, może światowej twórczości, że tak powiem. To jest to takie główne pytanie, ale mam takie szczegółowe związane właśnie z lekturą. Otóż pan tam pisze o takim artyście, który stał się pana największym prześladowcą. No i tak ciekawość, która nie została zaspokojona, to czy pan widział jego obrazy, bo w samej wywiadzie tego nie można się o tym dowiedzieć. No i ostatnie pytanie, czy ten dom, który, nie wiem, czy już pan postawił, czy pan go stawia, czy pan go sam zaprojektował? Dziękuję.
Dom zaprojektował architekt. Nie wiem, o którego artystę... Ach, nie, czy ja widziałem tego szalonego artystę? Tak, widziałem na internecie, ale no, było mi przykro, jak je zobaczyłem. Zapytał pan, czy śledzę to, co się dzieje w sztuce. Raczej ja nie śledzę, to przychodzi trochę z zewnątrz do mnie, więc tutaj nie odczuwam jakiegoś głodu. Raczej jako odbiorca jestem bardziej uważnym chyba czytelnikiem albo słuchaczem. Chodzi mi teraz o muzykę albo o książki, znaczy innego. Tutaj nie jest moją pasją zainteresowanie sztuką, że tak powiem, jako widza. Chociaż nie, z drugiej strony to nie jest tak. Zawsze chodzę do muzeów, jeśli jestem w mieście, w którym nie byłem wcześniej, zawsze staram się odwiedzać muzea. I pytał jeszcze pan o kuratorów. No wydaje mi się, że to dobrze, że jest ktoś, kto potrafi spiąć jakiś świat, który jest nieogarnialny i próbuje z tego ułożyć większą całość, spójną wypowiedź. Nie mam z tym problemów specjalnych. Tak, ja wiem, ja odczytuję pańską sugestię, natomiast nie wiem, czy to jest dyktat. Nie wiem, nie widzę tak. Wydaje mi się, że wtedy pan powiedział o tym 97 roku, to wtedy była, od tamtej pory chyba się niewiele zmieniło, jeśli chodzi o to. Ja trochę wychowałem się w takim świecie, kiedy taka kuratorka jak Katrin Dawid, chyba wtedy, to było 10 dokumenta, tak mi się wydaje, no to już wtedy była taka ważna osoba dla mnie jako właściwie takiego podrostka, studenta sztuki, to już była taka znacząca osoba, więc to pewnie jest tak samo. Nie widzę tutaj pewnych, jakichś istotnych zmian.
W książce też, nie wiem czy raz, czy kilka razy, ale zapadło mi to w głowę, mówisz o czymś takim, że a propos tych kuratorów i ważnych ludzi, których spotykałeś, że ci ludzie, od których naprawdę coś zależy i którzy są mądrzy, to są ludzie bardzo tacy zwyczajni zazwyczaj.
No tak, no bo nie muszą chodzić z zadartą głową ani stroić groźnych min. No, jeżeli są świadomi swojej wartości, to jest to też jakaś przykrość, jakaś mina, jakaś maska, którą trzeba przywijać, żeby dodać sobie wartości, animuszu. No więc to jest pewnie jakaś tam... Może niezależność, ale tak często akurat ja na szczęście spotkałem się z takimi osobami.
Ale masz też pewnie doświadczenia z galerią takich frików, których sztuka nowoczesna przyciąga, prawda?
No tak, świat sztuki jest na pewno bardzo atrakcyjny. To jest taki, wydaje mi się, że taki proto-hipsterski obszar, że tutaj jest najwięcej właśnie takich ludzi, którzy znajdują swoje miejsce, ale też całe szczęście, bo jest to świat jednak wciąż takich poszukiwań, też poszukiwań społecznych, więzi, nowych więzi, które nie do końca, które czasem zaprzeczają takiemu klasycznemu pojęciu rodziny, jakiemu ja na przykład, jakiego ja stałem się niewolnikiem.
Czekaj, tutaj... więzi, które zaprzeczają tradycyjnemu pojęciu rodziny, którego ty stałeś się niewolnikiem, tak?
Nie, oczywiście, to jest trochę podwójne zaprzeczenie, miało to zabrzmieć jak podwójne zaprzeczenie. Natomiast chodzi mi o to, że rzeczywiście ten świat jest bardzo atrakcyjny i przyciąga, nie tyle przyciąga, co też akceptuje ludzi z zupełnie innych dziedzin, to jest wielką, tak mi się wydaje. Jest to taka forpoczta tolerancji.
Ale musi też mieć te takie swoje dosyć szczególne elementy, przesadne, może wręcz kampowe. W książce też poruszacie ten moment i rozprawiacie się z tym, że no, też w pewnym momencie zorientowałeś się, że nie musisz ulegać tej takiej modzie na Sasnala, prawda? Kiedy dzwonił cały czas telefon, wywiady i tak dalej, i tak dalej. W pewnym momencie sam nauczyłeś się, że możesz powiedzieć nie, 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 nie i w pewnym momencie sytuacja troszeczkę przycichnie i będziesz miał spokój. Ale czy kiedy byłeś właśnie w tej fali takiego najgorętszego zainteresowania, jak artyści po wydaniu pierwszej czy też jakiejś, zawsze się mówi o trzeciej tak naprawdę płycie, że to jest to taka płyta, która otwiera już drogę do tego, żeby być w historii muzyki. czy kiedy to się działo i to był ten gorący okres, miałeś jakieś takie rzeczy, że ktoś próbował cię wsadzić, nie wiem, na motocykl, sfotografować, sesja mody, no powiedz coś takiego, czego nie ma w tej książce, bo Kuba ewidentnie nie ciągnął w tą stronę, taką właśnie jakiś zdjęć, czy ktoś kiedyś próbował cię przerobić jednym słowem na gwiazdę popkultury?
Oczywiście, że tak. Miałem bardzo dziwne propozycje. Jak teraz sobie o nich myślę, to śmiać mi się chce. Ale proszę pozwól, że nie będę mówić, nie będę...
No dobrze, bez nazwisk, ale powiedz, co, okay. jak cię widziano na przykład. Że Wilhelm Sasnal otwiera na przykład... Nie wiem.
Nie, no nigdy nie byłem, nie miałem być MC, ale na przykład, nie wiem... Z takich śmieszniejszych? Nie, no może takich najbardziej atrakcyjnych, z których zrezygnowałem, to na przykład oferowano mi mieszkanie za to, że miałem się stać twarzą jakiegoś tam osiedla.
Tu maluje Wilhelm Sasnal. Po prostu mieszkania były brzydkie, tak? Nie?
Na parterze.
Pewnie potem żałowałeś, co?
Jak cholera.
Książka kończy się takim oddechem i właśnie tą deklaracją wolności, co myślę, no to jest oddech, tak to używam. Żyjąc w tym czasie, w tym miejscu, w tym świecie, myślę, że człowiek, który potrafi, czy też czuje, że może powiedzieć jestem wolny, to jest rzeczywiście człowiek, który się uwolnił od tych wszystkich ogonów i czy to jest stan na wtedy, na rozmowę z Kubą, czy to jest permanentne twoje poczucie? Jesteś wolnym człowiekiem?
No to jest taka pogoń za wolnością i wydaje mi się, że nieraz jestem... Już jestem w ogródku, ale okazuje się, że jeszcze nie wszystko zrobiłem, żeby się w nim znaleźć. Ale jestem blisko tego. Tak, czuję, że coraz mniej rzeczy muszę. To jest jakieś poczucie, które rzeczywiście staje się coraz bardziej obecne w moim życiu.
Wilhelm Sasnal, artysta, który nie chciał reklamować osiedla mieszkaniowego, bo sami sobie wymyślili dom, zbudowali, robią to na własną rękę. Czy jakieś pytania jeszcze, czy zmierzamy do... Tak?
Muzyka między innymi. I o ile w przypadku filmów na przykład padają takie tytuły jak Córki Dancingu, które zrobiły wrażenie, co ostatnio zrobiło na panu muzycznie wrażenie? I nie chodzi o jeden utwór, jak córka, która prosiła o ściągnięcie jednego utworu, tylko płyta.
A to jest na przykład taki zespół, który odkryłem, a właściwie to przysłał mi sam Spotify, zespół z lat 90., którego nie znałem, to jest Pale Science. Pale Science, to jest taki, no taka muzyka podobna trochę do... Gitarowa muzyka początku lat 90. A z takich ostatnich rzeczy, które usłyszałem? No to nie pamiętam raczej, ale to jest... Trochę jest tak, że ja się rzeczywiście też w tym gubię przez ogrom tego, przez nadmiar. Są takie zespoły, do których wracam często i właściwie też towarzyszą mi od dorosłości. Zawsze jak wchodzę do sklepu muzycznego, to zaczynam szukać. Kiedyś przeczytałem taki wywiad z Arturem Rojkiem, że zaczyna od przeszukiwania sklepu płytowego od litery S i robię to samo. Przez to, że tam jest Spaceman 3, Stereo Lab. No.
A Artura Rojka lubisz?
Lubię.
Muzykę.
Lubię płytę Leny Valentino. Pierwszą? Nie wiem, oni
no
wydali?
No tak, tak. Czyli na smutno i na spokojnie.
Tak.
Czy kończymy na smutno i na spokojnie? Tutaj jeszcze pytanie.
Mówił pan, że to szlam jest dla pana kołem zamachowym do działania. To mam pytanie odwrotne. Co jest tą dobrą inspiracją, energią, tą taką muzą?
To są jakieś, to są często rzeczy, obrazy albo jakieś takie doznania związane z podróżami. Trochę spojrzenie na świat oczyma turysty. I tego, co jakiś czas właśnie pojawia się, ja sobie powtarzam w głowie ten refren z piosenki Pasażer Iggy Popa, gdzie cały świat, to wszystko jest wymyślone dla nas. I wszystko należy do nas. No i to są właśnie takie odczucia, że widzę coś zaskakującego, coś, co mogę zobaczyć i sprawia mi to dużą przyjemność. Taką doświadczenia. Ja mogę to ze sobą zabrać, mogę to namalować i to jest moje wtedy. Więc to są takie przyjemne doświadczenia, takie pozytywne bodźce.
Ja, jeżeli mogę pozwolić, to ja chcę odpowiedzieć na pani pierwsze pytanie, że na sali siedzi nie tylko rodzina, ale również miłośnicy. Miłośnicy, którzy oglądają i z przyjemnością oglądają. Naprawdę to jest ogromne przeżycie. Ja się bardzo cieszę z tego spotkania. Mam nadzieję, że następna książka będzie o sztuce.
Jeszcze mam dwa takie, myślę, krótkie pytania. Często w swojej twórczości korzysta pan z cudzych utworów, to znaczy ze zdjęć z internetu. Można powiedzieć, naciąga pan prawa autorskie. Zastanawiam się, co pan sądzi o remiksowaniu pana dzieł. To znaczy, co pan sądzi, pana prawnicy, czy galerie, które pana reprezentują, o działalności grupy The Krasnals. Chyba, że The Krasnals to pan, to jest też inne pytanie. A drugie pytanie, w książce wspomina pan o Gerhardzie Richterze. Ja jakby oglądając i pana twórczość i twórczość Richtera widzę podobieństwo. Znaczy, czy to jest dla pana ważny artysta? Czy dużo widział pan Richtera?
Tak, i to jest artysta, który właściwie też jest, też jest obecny właściwie on był, on też trochę jest takim artystą, który jego malarstwo, które towarzyszyło mi od niemalże początku zainteresowań malarstwem, trochę poprzez muzykę, najpierw znałem okładkę Daydream Nation Sonic Youth, na którym jest, na tej okładce jest obraz Richtera ze świecą. No ale oczywiście nie tylko ta świeca, nie tylko muzyka sprawiła, że on jest tak istotny dla mnie, tylko też przez sposób, jaki rozprawia się ze zdjęciami, ale też z historią. A jeśli chodzi o tych, którzy remiksują moje prace, nie mam żadnego z tym problemu. Jest trochę tak, jak sam to robię, przemalowując obrazy innych artystów. No nie, jeśli przemalujesz moją pracę, podejrzewam, że nie wiem, czy pójdziesz do więzienia, ale będziesz mieć problem. Natomiast nie, ja mówię o tym, że ci, którzy korzystają z mojej twórczości w taki sposób, że nie niszcząc, nie, tylko z motywów, ze sposobów i tak dalej, ironizują, nie mam z tym problemu.
Słuchajcie, to jest jeszcze jakaś kwestia bo cały czas ja tak próbuję zrozumieć i mam takie wrażenie, że w tej książce udało się zapisać, nie znam Jakuba, no, Wilhelma też nie mogę powiedzieć, że znam prywatnie bardzo dobrze, no ale może po prostu miałam okazję go spotkać wiele lat temu i teraz porównać to spotkanie, że udało się nie zafałszować obrazu, czy też, że nie ma tutaj miejsca na kreację, ale cały czas pytam o to, czy Wilhelm Sassnel w książce to jest jakaś figura artysty, czy to jest jednak człowiek, zwłaszcza, że ten człowiek deklaruje, jak ważne dla niego jest życie. Czy jesteśmy blisko, czy...
Już wiem, ja chyba teraz lepiej rozumiem twoje pytanie. Nie, no to jestem ja, to nie jest, no może nie odpowiadam na wszystkie pytania, tak jak rozmawiam z Anką, ale to jestem ja. Ja się w tym odnajduję. To jestem ja i tutaj nie ma, nie jest to, nie interesuje mnie bycie artystą scenicznym. Co w tym wypadku byłoby łatwe, kreowanie kogoś, udawanie kogoś, nie, to jestem ja.
To jest on? Twoja żona potwierdza. Tam jest. Widzisz?
Ona mnie widzi.
Zmierzając do końca naszego spotkania, za chwilę oczywiście szansa na to, żebyście spotykali się już podpisując książki z tutaj naszymi uczestnikami, odpowiedzcie mi na to pytanie, które jest postrachem właściwie każdego artysty, czyli o to, czy naprawdę jest sens poświęcić życie sztuce.
Ja nie odpowiem na to.
I czy sztuka ma znaczenie? Ale nie chodzi mi o odpowiedź, że może mieć znaczenie pod takimi warunkami. Czy uważasz, że sztuka jest ważna i czy warto jej poświęcić życie?
Jest bardzo ważna, nie jest, natomiast nie jest tak ważna jak inne. Nie jest to rzecz pierwszej potrzeby, mówię zupełnie serio. Natomiast jeśli ktoś ma możliwość, warto z nią obcować, a czy warto jej poświęcić życie? Ja uważam, że to jest duży przywilej, że można w ten sposób żyć, a to nie, wydaje mi się, że to nie jest poświęcenie. To jest, i tutaj powiem coś, co ja powiedziałem w wywiadzie, że jest to z mojej perspektywy najprzyjemniejszy zawód, jaki można wykonywać.
Jeszcze ostatnie pytanie, już tylko po złośliwości, bo przeczytałam gdzieś, że bardzo byś nie chciał, żeby twój syn został aktorem. Skąd w tobie ta nienawiść do aktorskiego zawodu?
Nie, to nie jest nienawiść, tylko to jest troska raczej o niego. Widzę, jakie to, jakiego poświęcenia wymaga aktorstwo.
Aha, czyli to było z troski, tak? Że
nie,
możesz sobie wybrać każdy zawód na świecie, byleby nie był aktorem.
Nie, oczywiście, może być aktorem. Natomiast przez to, że pracujemy z aktorami, z Anką, pracujemy z aktorami, to widzimy, jaki to jest ciężki zawód. Mówię to zupełnie serio. Jest to jeden z najcięższych zawodów, jaki... I nie wyobrażam sobie, ja tutaj, siedząc przed państwem, czuję się trochę jak aktor. Jest to dla mnie, że tak powiem, spełnienie obowiązku związanego z tą książką. Niemniej jednak obowiązku musiałem tutaj przyjechać i tak dalej i wyobrażam sobie, że bycie aktorem jest, to jest tylko namiastka bycia aktorem.
Wilhelm Sasnal, bardzo ci dziękujemy. Jakub Banasiak. Gdyby byli na sali jacyś prawdziwi, tacy silni, oddani fani, to jutro spotkanie w Tarnowie, tak? W sobotę w Tarnowie, potem jest szansa na spotkanie was jeszcze w Katowicach, z tego co zapamiętam, i w Krakowie, tak? Więc podróż po kraju za naszymi gośćmi.